I teraz przechodzimy do słowa. Dzisiejszy, słuchajcie, temat jest taki. Uwielbienie Boga. To jest temat, który pewnie nie będzie w pliku MP3. Janek musi lepszy tytuł wymyśleć. Ale tytuł roboczy jest Uwielbienie Boga jako wyraz pogłębionego życia uczniów pańskich. Jeszcze raz. Uwielbienie Boga jako wyraz pogłębionego życia uczniów pańskich. Tytuł raczej jak na pracę doktorską niż na kazanie, ale on naprawdę wyraża treść dzisiejszego słowa. Więc zanim dojdziemy do uwielbienia Boga, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć, bo tak bardzo odczułem, żeby dzisiaj nie mówić nic o naszych osobistych potrzebach, żeby nic nie mówić o Kościele, o naszych relacjach, o naszych domach, ale żeby powiedzieć o Bogu i naszym indywidualnym lub wspólnotowym uwielbieniu Boga. Więc zanim dojdziemy do uwielbienia, to pomówmy o tym pogłębionym życiu. Powiedz pogłębione życie. Wiecie, to jest takie pytanie, które każdy sobie powinien zadawać, na ile poważnie idzie w swoim życiu z Bogiem jako uczeń pański. Tak? Wiecie, ja wierzę, że jesteśmy wszyscy powołani do duchowego wzrostu, tak? Do tego, żeby wydawać owoce dla Pana, żeby Bóg mógł zebrać plon z pomnożonych talentów w naszym życiu. I to jest możliwe tylko wtedy, kiedy nasze życie jako uczniów pańskich jest pogłębiane. Nie jest to takie, wiesz, takie płycizny, że gdzieś po kostki tam żyjemy z Bogiem, oddaliśmy Mu życie, jakieś punkty inicjacji chrześcijańskiej mamy odhaczone, tylko że nie, chcemy coś więcej. Myślimy, Boże, co ja mogłem w moim życiu dla Ciebie zrobić? Albo jak Ty mógłbyś w mocniejszy sposób objawić się w moim życiu? I wiecie, jest jeden... No dobrze, może za chwilę o tym powiem, przypomnijcie mi, o tym niewłaściwym sposobie pogłębiania. Ale najpierw o tych samych płyciznach. Proszę, otwórzcie ze mną pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, 20 werset. W całym Nowym Testamencie znalazłem tylko 3 fragmenty, które mówią o płytkim życiu. Tak literalnie słowo płytki, przymiotnik użyte. Nie znalazłem tam dużych jakichś takich fragmentów, wersetów, że mógłbym się o nie oprzeć w nauczaniu o płytkim życiu, ale 3 znalazłem. 1 Tymoteusza 6,20. Tymoteuszu, strzeż się powierzonego ci skarbu. Unikaj płytkich rozmów, w których znieważa się rzeczy święte oraz spornych kwestii nauki niesłusznie noszącej to miano. Więc pierwszy fragment o czymś płytkim to jest mowa o płytkich rozmowach. O płytkich rozmowach, które dotyczą, które znieważają rzeczy święte i zajmują się spornymi kwestiami. To świadczy o płciznach. Wiecie, pierwszą rzeczą, o której możemy zobaczyć, że jesteśmy na płciznach, to jest to, że nasze duchowe życie sprowadza się do mówienia. Do mówienia, tak? W zeszłym roku takim hitem dla mnie i moich kolegów pastorów była taka świecka książka Ego twój wróg. Możecie ją znaleźć, taki dosyć poczytna jest, była też bestsellerem w Empiku przez jakiś czas, Ego twój wróg. Dużo o tym rozmawialiśmy, nawet parę kazań się udało powiedzieć. Przemek Kopyto nawet 2 powiedział na wiatrakach w zeszłym roku na temat ego, inspirowany tą książką. Jedną z objawów takiego przerośniętego ego jest to, że dużo mówimy o naszych planach. O tym, co zamierzamy robić. Toczymy wojny w naszych głowach, których nie zamierzamy nigdy stoczyć w realu. Mamy plany, które przerastają całe nasze życie i nasze ego karmi się tym, że już tam w tych obszarach mowy i myślenia dotarliśmy, więc w taki pozorny sposób jesteśmy już jakoś wyniesieni do wyższego życia. Natomiast wiecie, to jest prawda taka, że dopóki nie zobaczymy owocu, wydanego charakteru i konkretnego rezultatu, to jesteśmy w obszarze mówienia, deklaracji, tak? I to jest właśnie jeden z objawów płytkiego życia. Dużo mówimy, mało widzimy. Nie ma czego dotknąć, nie ma czego zobaczyć, nie ma o czym zaświadczyć, tak? Drugi fragment słowa, który możecie otworzyć, to jest Marka 4, 5, 6. Ewangelia Marka 4, 5, 6. Inne ziarna upadły na cienką warstwę gleby, pod którą była skała. Te choć szybko wzrosły, wkrótce zwiędły w słonecznym upale i zginęły, ponieważ w płytkiej glebie ich korzeni nie znalazły dosyć pożywienia. Drugi objaw naszego płytkiego życia jako uczniów pańskich to jest to, kiedy Słowo Boże, które dociera do nas, nigdy nie wydaje owoców w postaci rezultatu, tak? Czyli jeżeli mielibyśmy mówić o człowieku, który nawet się nie nawrócił, to jest człowiek, który słyszy Ewangelię, ale nigdy nie narodził się na nowo. Znaczy, że to słowo zostało podeptane, zlekceważone. Nigdy nie znalazł gleby w ogóle w życiu takiego człowieka. Jeśli chodzi o uczniów pańskich, z tego tytułu, który jest dobry dla doktoratu, z tych uczniów pańskich ta płcizna polega na tym, że już Bóg na nas nie mówi o naszym zbawieniu z łaski, ale mówi do nas kolejne rzeczy o posłuszeństwie Jemu w naszej drodze życia. Tak? I mówi i wkłada ziarno, żeby wiara powstała w naszym życiu. Na przykład wiara, że jesteśmy wybrani i umiłowani jako Jego dzieci. Słowo ciągle na nowo i na nowo mówi do nas, że jesteśmy Jego dziećmi umiłowanymi i wybranymi. I jeżeli to nie wydaje plonu w postaci dziękczynienia na ustach, że jestem dzieckiem Bożym, Bóg mnie kocha, to znaczy, że nasze życie, gleba naszego serca jest płytka i to ziarno nie ma jak się zakorzenić i obumiera. I przez długie lata naszego życia ciągle potrzebujemy tego mleka, które utwierdza nas w miłości Bożej, żebyśmy wydawali owoc dziękczynienia, że należymy do Boga, że On nas kocha, że nas wybrał, że jesteśmy Jego synami i Jego córkami. Więc to jest płytka, w tym przypadku gleba. I ostatni fragment, bo nie chcę o tych płciznach mówić, chcę mówić o uwielbieniu Boga. Trzeci fragment jest z Dziejów Apostolskich, 27 rozdział. To już jest bardziej alegoria. To jest historia z życia Pawła, jego podróży, kiedy był wieziony jako niewolnik, jako więzień, przepraszam, do Rzymu statkiem. I tuż przed rozbiciem się na Malcie mamy takie wydarzenie. Łukasz, kronikarz, zapisuje tą podróż Pawła i mówi w Dziejach Apostolskich 27:37. Na okręcie było nas wszystkich 276 dusz. Posilili się, aby odciążyć okręt, zboże wrzucili do morza. Kiedy nastał dzień, nie rozpoznali lądu, ale zauważyli jakąś małą zatokę o płytkim wybrzeżu. To jest po raz trzeci słowo płytki, które znalazłem w Biblii, dlatego wam to czytam i dopiero jak wyciągnąłem to z konkordancji, to dopiero zacząłem się zastanawiać nad tym tekstem, ale ja to stosuję bardzo alegorycznie, bo to jest kronika wydarzeń, a ja mówię o pewnej alegorii. Małą zatokę o płytkim wybrzeżu, do której, o ile to będzie możliwe, chcieli doprowadzić okręt. Więc już pierwsze pytanie, czy można okręt doprowadzić przy pomocy mielizny płaskiej wody do portu? Tak? Czy nasze życie, jeżeli jest płytkie, jako uczniów pańskich, czy gdziekolwiek dopłynie? Tak? Jesteśmy zbawieni, ale czy nasz okręt życia dopłynie? I dalej. Odcięliśmy więc kotwicę, która pozostała w morzu. To też jest mocna alegoria, bo wiecie, kotwica w Biblii to jest nadzieja. Tak ona jest opisywana, szczególnie w liście do Hebrajczyków. Więc odcięli kotwicę na tej płciźnie. Później rozluźnili wiązania sterowe. Wiesz, jak masz płytkie życie, no to jednym ze sposobów na zrelaksowanie jest się wyluzować. Czyli wypuścić po prostu wszelkie sterowniki, tak? Na zasadzie chrzanić wszystko, mówimy, tak? Albo olać, albo kładę na to... Dobra, już nie będę się rozkręcał. Prawda? To jest właśnie rozluźnili więzy sterowe. I dalej co jeszcze? Ustawili przedni żagiel pod wiatr i zamierzali dopłynąć do wybrzeża. Czyli ostatecznie jeszcze poddali się temu, co rozwalało ten okręt, co ich pchało, co ich prawie zabiło i mówi, a niech wie, może nas gdzieś to zaprowadzi, tak? Czyli poddali się już zupełnie okolicznościom i jeszcze myśleli, że te okoliczności napędzą ten okręt i coś zrobią. Ale niestety, wpadłszy na mieliznę, osadzili na niej okręt. Dziób okrętu wrył się głęboko i został unieruchomiony. Rufel zaś rozbiły fale. Wtedy żołnierze, to jest w ogóle jako alegoria niesamowite, wtedy żołnierze postanowili zabić więźniów, aby któryś z nich nie dopłynął do brzegu i nie uciekł. Więc zobaczcie, jaka ilustracja. Płycizna jako nadzieja, zerwana kotwica, rozluźnione stery, wyluzowanie, poddanie się wiatrowi okoliczności, ostatecznie rozbity okręt, zaryty dziób w dno i groźba śmierci dla wszystkich zgromadzonych na statku. A wszystko przez tą płyciznę, na której się znaleźli. Więc kończąc tą alegorię, ostatecznie dla tych, którzy nie czytali Biblii, Paweł zabronił zabijać, powiedział: nikogo nie zabijajcie, bo proroctwo było takie, że jak kogoś zabijecie, to nie przeżyjemy. A Bóg powiedział, że wszyscy przeżyjemy. No to żołnierze mówili: dobra, brać dechy, co tam zostało, resztki, ci co umieją pływać, niech dopłyną, ci co nie umieją, niech się czegoś chwycą. I mowa dalej jest w Dziejach Apostolskich, wszyscy zostali uratowani, ale nie ze względu na płytką zatokę, ale na słowo, które przyszło od Pana wcześniej, że wszyscy ocaleją. Więc kończąc o tych płciznach, zachęcam cię do tego, żebyś w ten sposób patrzył na swoje życie. Czy moje życie z Jezusem jest życiem głębokim, czy płytkim? Czy dostrzegam w moim życiu te procesy pogłębiania? Po pierwsze, tak jak czytaliśmy z listu do Tymoteusza, czy moje życie nie sprowadza się do gadania? Po drugie, czy ziarno Słowa Bożego, to co czytaliśmy, z którego fragmentu? Z Marka 4. Czy ziarno Słowa Bożego, zapadając w moje serce, znajduje glebę, żeby wydać owoc? Czy usilnie dążę do wydanego plonu? I trzecie, ta ilustracja, tak? Żeby nie pokładać nadziei w tym, że lekko i przyjemnie jest równoznaczne z ocaleniem i owocem. To nie jest prawda. Słowo Boże mówi: kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Kto wytrwa do końca. I to jest zawsze wymagane pogłębienie. Więc dobrze, zostawiam temat już pogłębienia. Jest taka diagnoza. W tym tygodniu nawet trafiłem na takiego bardzo fajnego bloga i fajny artykuł teologa jakiegoś amerykańskiego, który w takich bardzo rzeczowych i konkretnych argumentach i też biblijnych wykazywał, dlaczego tak zwana Ewangelia sukcesu ma złe założenia. I mimo że zawsze mnie te artykuły denerwowały, bo ja uważałem, że Ewangelia, jak nie jest Ewangelią sukcesu, to nie jest żadną Ewangelią. Przez całe życie i dalej tak uważam. I nadal uważam, że Bóg chce nam błogosławić, chce nas uzdrowić, uwolnić i chce, żebyśmy mieli dobre życie. To jednak ten artykuł bardzo mi się spodobał. Ponieważ artykuł wykazywał to, że Boże obietnice są taki amen, natomiast nasze życie przebiega wśród różnego rodzaju wyzwań. Jeżeli my nastawimy się na to, że z automatu będzie przychodziło błogosławieństwo do naszego życia, bez naszego stawania się uczniami pańskimi i wyruszenia na głębie w naszym życiu, to będziemy całe życie sfrustrowani i będziemy wszystkich winić za położenie w życiu, jakim się znaleźliśmy. I to mnie bardzo dotyka i słuchajcie, myślę też, że to, co jest takim słabością chrześcijaństwa w XXI wieku, to jest jednak to, że jesteśmy skażeni konsumpcjonizmem, który nas otacza, wiecie? Nie jesteśmy jakąś enklawą kulturową w otaczającym nas świecie, że jak człowiek się naradza, czy zaczyna czytać Biblię, to staje się innego rodzaju człowiekiem i dzień dobry, witamy elitę i awangardę świata. Nie, po prostu słuchajcie, przez całe lata, jak widzę wyniki wyborów na przykład i podział na różne partie, to dokładnie mogę tą matrycę nałożyć na Kościół i mamy wybory wyborców wszystkich partii w Kościele tak samo rozłożonych, jak mamy w całym kraju. Tak? I jeżeli, to taka tylko ilustracja socjologiczna, tak? I tak samo jest z tą kwestią pogłębienia i konsumpcji. Jeżeli w świecie obowiązuje standard, że drogą do szczęścia jest, żebyś pozyskał to, czego ci jeszcze brakuje, to ten sam duch, ta sama jakość jest obecna w Kościele. I ona kształtuje nasze życie. I jedyny sposób na to, żebyśmy my się wyrwali, to jest wtedy, kiedy otwierają się nam oczy, Bóg nam otwiera oczy przez moc Ducha Świętego i mówimy: nie, to jest właśnie, na tym polega metanoia, czyli zaprzeczanie temu, co widziałem, przepraszam, nie zaprzeczanie w sensie wyparcia, ale negowanie tego kierunku i mówienie: nie, wchodzę w metanoję, zmieniam swoje myślenie, nie będę żył tak jak wszyscy, tak? W świecie jest moda na konsumpcjonizm, to ja to obrócę i wezmę sobie modę na minimalizm. ja zobaczę, spojrzę na moje życie, że tak naprawdę niewiele mi potrzeba do szczęścia, a te rzeczy, które dają szczęście, to są inne niż te, o których świat krzyczy, że dają. Tak? Więc nie muszę mieć więcej jedzenia, którego zmarnuję, więcej ubrań, których nigdy nie będę nosił, w których zalęgną się mole. Nie potrzebuję 50 par butów, żeby zawsze być pod kolor. Książki mogę rozdać, których nigdy już więcej nie przeczytam i tak dalej, i tak dalej. Mogę pójść w przeciwną stronę. I również, jeśli spojrzę na moje życie z Bogiem, to stanę przed Nim szczerze i powiem: Panie, tak wiele mi dałeś przez całe moje życie. Wyciągnąłeś mnie z bagna. Czy ja mógłbym odpowiedzieć na Twoją miłość? Czy ja mógłbym odpowiedzieć na Twoją miłość? Jak mógłbym odpowiedzieć na Twoją miłość? Halleluja! I to jest pogłębione życie ucznia Pańskiego. Tak, że on po prostu chce uwielbić Boga z całym swoim życiem i chce zrobić coś w przeciwnym kierunku. Wiecie, i to jest bardzo proste. Są różne języki miłości. Pewnie słyszeliście o tym, polecam Wam książkę. Możecie poczytać sobie. Moja żona ma język miłości, który mówi, który ona nazwała, nie wiem, w której on grupie tam jest według tej klasyfikacji tej książkowej, ale zawsze mówi: Marek, ty wiesz, że mi zawsze zależało na spędzonym z tobą czasie i głębokich rozmowach. Spędzony czas po latach małżeństwa zaakceptowałem. Pogłębione rozmowy, do dzisiaj nie wiem, o co jej chodzi. Bo wydaje mi się, że nasze rozmowy wszystkie są pogłębione, a dla niej ciągle niektóre są zupełnie niepogłębione. Jak wracam z podróży misyjnej i opowiadam, co jadłem na obiad tam, gdzie byłem, to ona uważa, że to są płycizny. A dla mnie to jest bardzo głębokie, bo to weszło do mojego wnętrza i zmieniło całe moje samopoczucie, więc dla mnie ja już jestem na etapie pogłębionej rozmowy, dla niej ciągle jestem na wierzchu. I słuchajcie, więc moja żona tak mówi. I teraz... Wiecie, kiedy ja chcę odwzajemnić jej miłość, to ja muszę przestać konsumować. Ja muszę się pochylić nad jej językiem miłości i po prostu przyjść i wyrazić to, tak jak ona tego potrzebuje. Tak? Mój język miłości jest inny. Właśnie z Łukaszem rozmawialiśmy w piątek o tym w biurze. Mój język miłości jest taki, że ja całe życie byłem przez moich rodziców klepany, szturchany, takie wiecie, z uśmiechem na ustach różnego rodzaju takie fizyczne interakcje. I powiem wam, możecie w to nie uwierzyć, ale jak ja jestem zdołowany i robię sobie rano kawę albo śniadanie, albo kroję kanapki, stoję taki półsenny i nie wiem, czy życie ma sens, i moja żona przyjdzie i da mi z całej siły luta w plecy, czasami stoję w samym ręczniku po prysznicu, więc to jest gołe plechy, i ona mi tak dobrze z całej ręki przyłoży, że mam ślad na cały dzień, to powiem ci, życie we mnie wstępuje, wiem, że Bóg mnie kocha, wiem, że moje życie jako pastora ma sens, po prostu wszystko wraca na swoje miejsce, bo to jest mój język miłości. Ona oczywiście nie lubi tego, bo później ją ręka boli i mówi, czy ja muszę mieć takiego orangutana męża, który ma taki język miłości, czy nie można było inaczej stworzyć, ale mamy różne, więc ona się poświęca dla mnie, ja się poświęcam dla niej. I teraz słuchajcie, jeżeli chcemy mieć pogłębione życie z Bogiem jako uczniów Pańskich, to naturalnym wyrazem tego jest to, że my przychodzimy do Boga i mówimy: chcę Ci podziękować. Chcę Ci podziękować. I wiecie, i Bóg, to jest Jego język miłości. Cała Biblia jest zachętą do tego, żeby nasze życie oddało Mu chwałę. Żebyśmy Go uwielbili. I teraz słuchajcie, przeczytajmy trochę tych fragmentów. Może zacznijmy od listu do Rzymian, od 10 rozdziału. Powiedziałem coś, że później powiem, przeskoczyłem, teraz wrócę do tego. Bo możemy mieć różną definicję pogłębionego życia ucznia Pańskiego. Pierwsza, która jest taka z nurtu religijna, która często się narzuca, to ludzie mówią tak: okej, jeżeli mam mieć pogłębione życie chrześcijańskie jako ucznia Pańskiego, to teraz tak, muszę więcej czytać Biblii, muszę więcej się modlić, muszę chodzić w niedzielę do kościoła i najlepiej, żebym znalazł jeszcze sobie jakąś służbę, i muszę też poprawić trochę tam te kwestie z niektórymi grzechami, bo to naprawdę nie wypada, żeby chrześcijanina te same grzechy ciągle funkcjonowały. Wygląda to bardzo pobożnie i może niektórym to pomaga, jak się ogarną trochę życiowo i zaczną robić to, co należy robić. Ale jest pewna słabość w tym, ponieważ Słowo Boże mówi: jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. A Chrystusa przyjęliśmy nie przez nasze czyny dla Niego, które uczyniliśmy, ale przez wiarę to, co On zrobił dla nas. List do Efezjan mówi, jesteśmy zbawieni z wiary, a nie z czynów. W czynach mamy chodzić, ale zbawieni jesteśmy z wiary. Najważniejsze rzeczy w naszym życiu przyszły nie przez to, że coś dla Boga zrobiliśmy i również w naszym trwaniu w Nim i pogłębionym naszym życiu jako uczniów pańskich w Nim nie będą związane przede wszystkim z tym, że my coś dla Boga zrobimy, że oddamy się służbie, dyscyplinie i piłującemu uświęceniu pozbawionemu łaski, ale przez to, że wejdziemy w uwielbienie dla Niego. Zobaczcie, jak w tym liście do Rzymian, 10 rozdział czytamy i mówimy, jak być zbawionym, to apostoł Paweł mówi, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawionym będziesz, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Wielokrotnie słyszeliście to, Słyszeliście to pewnie, albo sami tak myśleliście, że jak można twierdzić, że co, pomodlę się, powiem, że Jezus jest moim Panem i to mnie przenosi do życia wiecznego? To ja tu staram się być dobrym chrześcijaninem, dobrym człowiekiem, chodzę do kościoła, a ten taki znalazł tą sektę ewangeliczną i co, od razu, Jezus jest Panem i co, to już tak, i ty w niebie jesteś, tak? I już możesz żyć jak pies? I teraz my się oczywiście bronimy przed mnie, nie, ale tu słowa mówi, nie z uczynków, ale z wiary, abyśmy w tych uczynkach chodzili, nie, więc jak ja oddałem życie Bogu, to później owocem tej miłości jest to, że ja naturalnie, jest we mnie pragnienie, żeby robić rzeczy dla Boga. Ludzie kręcą głową, mówią, nie, to jest niezrozumiałe. Jak po prostu można się uratować bez wysiłku? To jest jakieś bluźnierstwo. To jest po prostu, trzeba coś naprawdę zrobić. Trzeba naprawdę coś zrobić. Wiecie, i powiem wam, że ja całe lata się broniłem przed taką myślą i śmiałem się z tych ludzi i dalej im głosiłem Ewangelię, że nic nie mogą zrobić, że mogą tylko wyznać, że Jezus jest Panem. Ale wiesz, gdzieś w moim sercu to ta kwestia chyba nigdy nie była dobrze do końca rozstrzygnięta, że naprawdę ja nie mogę nic dołożyć do mojego zbawienia. Bo co jakiś czas pojawia się taka tendencja, żeby jednak coś dla Boga zrobić. Ale w takim sensie, że to mu się spodoba i to będzie takie... No bo przecież jak ci ludzie na mnie patrzą z świata, no to nie mogę im powiedzieć, że ja wyznaję, że jest Panem. Oni chcą to zobaczyć. No ale wiecie, tu jest napisane, że jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg złodził z martwych, zbawiony będziesz. I słuchajcie, naprawdę w ten sposób weszliśmy do królestwa. Nie napięliśmy się, nie postanowiliśmy poprawy, nie wiadomo jakie, a jak postanowiliśmy nawet, to już wiecie, że już wielokrotnie złamaliśmy to słowo. Wiecie, że tak było. Tak było w moim życiu, tak było w waszym życiu. I naprawdę to, że się trzymamy nadal Boga, to jest to, że wyznajemy, że Jego krew otworzyła nam drogę do królestwa i my to wyznajemy i dziękujemy w uwielbieniu Bogu za to, że On nas zbawił i że nasze życie jak było marne, tak marne jest. I nic nie możemy dodać do naszego zbawienia. Każdy nasz upadek i każdy nasz powrót świadczy o tym, że wszystko jest zbudowane na łasce w naszym życiu. Więc teraz, jak dochodzimy do pogłębionego życia dla Boga, to musimy w ten sam sposób kontynuować. I tym jedynym sposobem, który ja dzisiaj chcę wam zarekomendować, to jest właśnie uwielbienie Boga. Uwielbienie Boga. Wiecie, to co ja widzę wśród ludzi, którzy prowadzą płytkie chrześcijaństwo, to oczywiście to się manifestuje czasami w byle jakim życiu, czy tam w grzechach i nałogach, ale to nie jest to, co pierwsze widzę. Pierwsze, co widzę i to samo dotyczy mnie i w swoim życiu to widzę. Pierwsze, co się objawia, to brak wdzięczności. To jest pierwsze. Narzekanie. Głęboka frustracja i niezadowolenie z tego, co obserwuję w moim życiu. To jest pierwsze, co się pojawia. Wiecie, i to jest w jakiś sposób brak uwielbienia dla Boga. Potężny brak, który od razu widać. Mój kolega, pastor, dzisiaj do mnie napisał w ten sposób. Mówi, Marek, jedno wiem. Bóg jest tak dobry, że pojąć się tego nie da. I druga rzecz, a ja jestem tak głupi, że ciągle tego nie zauważam. To takie rzeczy sobie pastorzy piszą dla zachęty. Ja powiedziałem dokładnie, to tak samo jakbyś o mnie powiedział, to by też była prawda. Bóg jest tak dobry. On jest tak dobry. On jest tak dobry, on nam wszystko dał, dał swojego Syna i przez całe życie prowadzi nas za rękę w swojej miłości, odpowiadając na nasze modlitwy i przeprowadzając nas z chwały w chwałę, a my nie potrafimy Mu za to podziękować i żyć tą myślą, że wszystko, co mamy w życiu, przyszło za darmo, z łaski. I żyjemy z zasępioną miną po prostu, z nerwobólami na plecach, i nerwicami, które się nigdy nie kończą, bo po prostu, bo nie możemy wejść, przeskoczyć do tego miejsca dziękowania Mu, że On naprawdę wszystko dla nas zrobił. Ale wiesz, relacja z Jezusem i mówienie Mu w słowach dziękczynienia za to, co On zrobił, może cię przeprowadzić do takiego miejsca uzdrowienia. Możesz doprowadzić do miejsca pogłębionego życia. I słuchajcie, jak otworzymy list do Hebrajczyków, teraz będzie parę takich wersetów na ten temat. Hebrajczyków 13:5. Przez Niego więc, czyli Jezusa Chrystusa, przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Hebrajczyków 13:15. 5 powiedziałem, tak? Hebrajczyków 13:15. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Wiecie, systemy ofiarnicze są radykalne, tak? Bierze się zwierzę, zabija się zwierzę w Ameryce Południowej, wycinano ludziom serca, w Kanaanie dzieci wrzucano do ognia na ofiary balom. Ofiara to zawsze była w kultach religijnych, to była rzecz zawsze krwawa, ogniowa, przerażająca, kończąca czyjeś życie. Albo zwierzęcia, albo człowieka. To jest ofiara. I teraz Bóg, który nas ze sobą pojednał w ofierze, krwawej ofierze Jezusa Chrystusa, który zstąpił do ogni piekielnych i przez moc Ducha Świętego został stamtąd wydobyty, nam pozostaje złożenie ofiary naszych warg. To jest dziękczynienia, które Mu przynosimy. Ofiary pochwalnej, która jest dla Niego. I to jest nasze zadanie. To jest to, co możemy, to jest to, co dla Niego możemy zrobić. I zachęcam Was do tego, żebyście to robili indywidualnie, żebyśmy to robili razem, kiedy się schodzimy. Może powinniśmy nasze nabożeństwa przestać nazywać nabo, msza, nabożeństwo, ale powinniśmy wrócić do miejsca uwielbienie. Spotykamy się na uwielbieniu. Zobaczcie, jak to inaczej brzmi. Spotykamy się razem jako wspólnota po to, żeby oddać chwałę Bogu za to, co zrobił dla naszego życia. I jeżeli się razem nie spotkamy, to razem nie oddamy Mu chwały. Tak? Indywidualnie możemy to zrobić, ale żebyśmy razem oddali Mu chwałę jako Jego ciało, musimy zejść się razem, musimy być eklezją, zgromadzeniem. To jest piękne, ale tego Bóg od nas oczekuje. Teraz znowu wrócę na chwilę do uczynków. Bo znowu taka myśl pobożnościowa, religijna mówi tak. No to fajnie, no ale czy nie lepiej składać Bogu dziękczynienie naszym prawym życiem? To, co ja robię, czy to nie uwielbia Boga, że ja jestem pracowity, nie żyję z zasiłku, że zajmuję się sierotami i wdowami i jestem dobrym obywatelem i patriotą, czy to nie uwielbia Boga, moje prawdziwe, dobre życie? I powiem Wam tak. Tutaj w drodze mamy ludzi w kościele, którzy zbierają kasę dla dzieci, dla potrzebujących, angażują się społecznie, angażują się politycznie. Wielu tutaj mamy w drodze ludzi, którzy pobożnie wychowują swoje dzieci. Żony kochają mężów, mężowie kochają żony i nad to wszystko jeszcze dokładają swoją rękę do tego, żeby służyć w kościele, żeby wykonać coś ekstra dla wspólnoty. I powiem tak, te wszystkie rzeczy wielbią Boga. Ale jedna rzecz jest taka, którą musimy sprawdzić i którą ja sprawdzam zawsze w swoim sercu. Czy te fantastyczne rzeczy, które robię i które mają wielbić Boga, które są tym czynieniem, a nie tylko owocem warg moich, jaka tam jest motywacja w tym? Co za tym stoi? Tego nie widzimy, dlatego nie możemy tego osądzić. Ale ja wiem, co stoi za moimi czynami bardzo często. I wiem, że prawie w żadnym odruchu miłości i uwielbieniu Boga poprzez moje czyny nie ma tam stuprocentowego oddania chwały Bogu. Bo zawsze ja tam się doklejam. Z moją potrzebą sprawczości życiowej, bo każdy w nas to ma, że chcemy, żeby rzeczy zaczynać, umieć kończyć, więc ciśniemy do przodu, żeby po prostu rzeczy skończyć. Mówimy, że robimy to dla uwielbienia Boga, a tak naprawdę robimy to dlatego, żebyśmy sobie w lustrze mogli spojrzeć i powiedzieć: dobrze ciśniesz, prawdziwego mężczyznę poznaje się, że prawda, zamknął temat i dokończył bitwę. Później mamy inne też takie potrzeby, tak? Że potrzebujemy, żeby ludzie zobaczyli, że my to robimy. A może po prostu jesteśmy czasami znerwicowani i nie potrafimy przejść obojętnie obok jakiejś tragedii i zawsze się trzęsiemy i musimy coś zawsze zrobić i nigdy nie potrafimy nie dać. Z kimś niedawno rozmawiałem, ktoś mówi, Marek, pomóż mi, naucz mnie nie dawać, bo rozbijam życie mojej rodziny. Naprawdę, autentycznie. Kochany chrześcijanin. Jakbym nie rozumiał, co się dzieje, to bym powiedział: chłopie, jedź dalej, Jezusowi to się podoba. Ale nie, Jezusowi to się nie podoba, bo najpierw są domownicy Jego, Jego dom, Jego rodzina. Jak to straci, to co zyska, że nakarmi głodnych na ulicy? Wiesz, wszystkie nasze czyny, które robimy, które mogą być wspaniałe i oddawać chwałę Bogu, musimy się zadać sobie pytanie, ile tam jest nas doklejonych do tego i nasze własne potrzeby, kariery, zebrania podziękowań, zebrania chwały. Dzisiaj tak jechałem samochodem, jak sobie pomyślałem. No, bo tak wiedziałem, że będę siebie jako przykład podawał i sobie myślałem. I mnie to tak rozśmieszyło mnie to. Pewnie was to nie rozśmiesza, bo wy tak nie myślicie, albo wielu ludzi tak nie myśli, ale po prostu mnie to totalnie rozśmiesza. Myślałem sobie, no, jaki zawód, jak nie pastora, od początku do końca w tym, co robię, modlę się, głoszę kazania, okazuję serce ludziom, no jakiż inny zawód by nie mógł lepiej oddawać chwały Bogu, jak zawód pastora. Słuchajcie, już się roześmiałem w samochodzie. Bo ja jestem 30 lat pastorem. I ja wiem, że ja nic innego w życiu bym nie umiał chyba robić i nie chciał. I jest to moja pasja życiowa. Ale słuchajcie, no po prostu wielokrotnie Bóg przychodził do mnie z lustrem i mówił mi: Marek, no wiesz co, jakbyś to robił tak naprawdę dla mnie, to byś tak nie cierpiał robiąc to. A cierpisz dlatego, że się podklejasz pod to i przeżywasz swoje rozczarowania. Amen. Ludzie patrzą i mówią: chodzi z kadzidłem, chodzi ze świecami, wiecie. I to się mówi: przebrał się diabeł w ornat i nam przedzwoni. To, wiesz, to dotyczy wszystkich religii protestanckich najbardziej. Nawet jak ornatów i świec nie mają, to dokładnie to sama prawidłowość. I to dotyczy każdego z nas. Każdy nas najświętszy, najbardziej pobożny czyn, jak się nie zorientujemy, wcale nie prowadzi do naszego pogłębionego życia jako uczniów pańskich. To, co naprawdę jest pogłębieniem naszego duchowego życia, to jest uwielbienie oddane Bogu i dziękczynienie i widzenie tego, co On dla nas zrobił. Bo wtedy możemy bez nas samych, w tej śmierci, w Chrystusie i zmartwychwstaniu w Nim, możemy wykonywać rzeczy dla Boga, nie ulegać zmęczeniu, biec bez zmęczenia i dokończyć biegu. I nie być zgorszeniem. Natomiast kiedy my się podklejamy, to zawsze coś pójdzie nie tak. Zawsze coś strzeli, zawsze się coś wydarzy. I to jest słabe. Więc Bóg mówi: przez Niego, przez Jezusa nieustannie składamy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Jest też list Jakuba, który mówi o tym, że żebyśmy uczyli się od okrętów potężnych, które już było okręcie dzisiaj z dziejów apostolskich. Uczmy się od okrętów, które są kierowane małym sterem, tak jak chce wola sternika. I to jest porównane do naszego języka, który kieruje całym naszym życiem, całym naszym postępowaniem. Mały narząd, mały ster. Taki bez kręgosłupa, taki. Bez kości w środku, bez żadnej struktury, Można to zawinąć tak, tak, tak. Teraz w ogóle jest wśród tych ludzi, co się dziergają, przypinają sobie różne rzeczy. Jest też moda, żeby sobie go przecinać na pół. Widziałem takich gości z takim językiem. Wiesz, to możesz z nim robić wszystko, nic się nie stanie. Jak obetniesz pół, to będziesz se plenił. Jak stracisz cały, będziesz niemową. Ale co to jest takie coś, takie? Nic. A Słowo Boże mówi, że to decyduje o całym naszym życiu. Więc chcesz prowadzić pogłębione życie jako uczeń pański? Jest tylko jedna rada. Uwielbij Boga. Użyj owocu warg, użyj swojego języka do tego, żeby oddawać chwałę Bogu i wtedy idziesz na głębie. Dziękuj. Dziękuj ludziom, dziękuj Bogu. Składaj uwielbienie. Uwielbienie to jest powrót do mądrości. Dziękczynienie to jest powrót do mądrości. Dobrze. Okej. Okay. Amen. A nasze czyny, jeszcze wracając do tych naszych czynów, one staną się powodem uwielbienia Boga u tych, którzy obserwują nasze życie. Bo oni zobaczą nasze życie i powiedzą: chwała Bogu. Fajnie żyje. Robi dobre rzeczy. Więc nasze czyny zostawmy, bo nie wiemy do końca, jakie motywy nami kierują. Nie nazywajmy tego uwielbieniem Boga. Niech inni nasze życie nazwą uwielbieniem Boga, jak zobaczą owoce. Ale nasze uwielbienie Boga niech będzie uwielbieniem Boga, czyli owocem warg, które wielbią Jego imię. Niech będzie naszym dziękczynieniem, które nieustannie jest Mu składane. Dobra, kolejny werset. Trzecia Mojżeszowa, 4:7a. Trzecia Mojżeszowa, 4:7, początek wersetu. Następnie pomarzy kapłan krwią rogi ołtarza wonnego kadzenia, który stoi przed Panem. Ołtarz kadzenia jest miejscem, na którym święci składają swoje modlitwy i uwielbienie. Dlaczego ten ołtarz jest pokropiony krwią? Dlaczego jest pokropiony na rogach? Wiecie, wszystkie elementy, które były w świątyni, były elementami składającymi uwielbienie, ale ołtarz kadzenia, czyli spalania kadzideł, był szczególny, bo to również ludzie lubieli czuć. Ludzie też mieli przyjemność, wiecie, to były takie antyczne perfumy, tak? Takie wschodnie, takie, wiecie, dzisiaj możesz nawet kupić sobie kadzidełka, jak lubisz. Ja nie lubię, ale możesz różne aromaty mieć, tak? I to było miejsce uwielbienia. I tam było odpowiedziane, żeby pomazać krwią rogi ołtarza. Zawsze się zastanawiałem, krew to powinna być wylana na środek. Po prostu, żeby, no bo to jest ołtarz, no to na środek, żeby ta krew się nie wylała z tego ołtarza. Ale wiecie, za każdym razem, jak jest mowa o pomazaniu krwią czegoś na zewnątrz, czy to o drzwi w Egipcie, jak wychodzili Izraelici, czy później różnych elementów świątyni, czy też ucha kapłana, czy kciuka jego, od góry do dołu jego ciała, te krańce, to chodziło o to, żeby było widać, że chodzi o złożoną ofiarę za to, co stoi za tym. Wiecie, my składamy Bogu dziękczynienie i uwielbienie, nawet jak się nam wydaje, że nie mamy za co, to my jesteśmy pokropieni krwią Jezusa. I nasze życie powinno być takim widocznym ołtarzem, pomazanym, oznaczonym uwielbieniem, które Bóg widzi, które Bóg dostrzega. I tak jak krew sielała obficie w świątyni pańskiej, tak w naszym życiu powinna cały czas być widoczne uwielbienie i dziękczynienie ze względu na to, co Bóg zrobił dla nas. To jest pierwsza i najważniejsza rzecz. I to powinno cały czas płynąć. Ja i co zrobił dla mnie Jezus i moje wyznanie tego, żeby to płynęło dalej i sięgało głębiej. Amen? Wiecie, to jest po prostu, my czasami myślimy sobie, mówimy, aż ta cała świątynia, ta krew, te zwierzęta, te byki, te ofiary, było okrutne, tego się tego lało. Tak, to prawda, ale z drugiej strony wiemy, że Bóg tego chciał. To było Jego ustanowienie. Więc teraz powinniśmy tą poważną rzecz, którą dzisiaj gdybyśmy chcieli zrobić, to by nas do więzienia pozamykali, gdybyśmy chcieli takie rzeczy odprawiać. Od razu byśmy siedzieli wszyscy. Jeżeli to jest tak poważne, a jest poważne, to jak poważne powinno być nasze dziękczynienie i uwielbienie dla Boga. Dobrze, otwórzmy jeszcze parę fragmentów. Psalm 50, od 11 wersetu. Bóg mówi tak: znam wszelkie ptactwo gór i moje jest to, co rusza się na polach. Gdybym łaknął, nie mówiłbym ci o tym, bo mój jest świat i to, co go napełnia. Czyż jadam mięso byków albo piję krew kozłów? Mówi Bóg. Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij Najwyższemu śluby swoje. I wyznaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Lecz do bezbożnego rzecze Bóg. Po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i nie lekceważysz słowa mojego. Więc wiecie, Bóg sam w Starym Testamencie ustanawia ofiary, mówi, jaki ma być porządek świątynny, jak ten cień ziemski ma świadczyć o tym, co za chwilę zrobi Jezus. W tym samym momencie przychodzi i mówi: słuchajcie, nie jestem mięsożernym Bogiem, który zjada to, co wy tam palicie na dole, to, co wam kazałem spalić. Ta krew, którą przelewacie, ja się nie karmię. Ja tego nie potrzebuję. Ofiarujcie mi dziękczynienie i żyjcie według tego, co wyznają wasze usta. Tak? A potem mówi do ludzi religijnych, którzy jednak chcą to wszystko robić, mówi: wy skupiacie się na wyliczaniu moich przykazań i ciągle opowiadacie o przymierzu, które z wami zawarłem. Zobacz, jaka jest różnica między dziękczynieniem a życiem religii. Życie religii to ciągłe mówienie o tym, co trzeba, co muszę, co powinienem. Przykazania, powoływanie się na doktrynę, na Ewangelię, jak zostałem zbawiony i walka o doktryny różnego rodzaju. Życie odległe. Bóg mówi: nie, ofiaruj Bogu dziękczynienie. Ofiaruj Bogu dziękczynienie. Dobrze. I ostatnie chyba dwa fragmenty na dzisiaj. Izajasza 57, 17-18. Z powodu jego niegodziwości, dobrze powiedziałem? Izajasza 57, 17, tak. Z powodu jego niegodziwej chciwości gniewałem się i smagałem go, ukryłem się za moim gniewem. Lecz on, odstępca, poszedł drogą swojego serca. Chociaż widziałem jego drogi, jednak uleczę go, poprowadzę go i znowu udzielę mu obfitej pociechy, jemu i jego żałobnikom, stwarzając owoc na ich wargach w postaci słów pokój. Pokój dalekiemu i bliskiemu, mówi Pan, ja go uleczę. Wiecie, Bóg mówi o zbawieniu, które przygotowuje dla tego, który stał się odstępcą i odszedł. W jaki sposób? Bóg mówi: uleczę go, wyprostuję jego drogi, a na jego ustach umieszczę nowy owoc. Owoc, który co mówi? Pokój, pokój dalekim i bliskim, mówi Pan, ja go uleczę. Wiecie, to jest powrót do pogłębionego życia z Bogiem. Powrót do wdzięczności. Powiem wam, ja mogę zrobić 4 obozy w roku, 4 wiatrołapy. Powiedziałem w czasie ogłoszeń, że zakładam grupę domową w tygodniu, w biurze. Mogę po prostu jeszcze 1000 rzeczy wymyśleć i po prostu, wiecie, i przestać jeździć po Polsce do tych miejsc i zająć się drogą bardziej. I ja sobie nawymyślam od rana do nocy rzeczy. Ale wiem, że rzeczą o wiele trudniejszą dla mnie, dla mojego życia jest to, żeby żyć w dziękczynieniu i składać mu uwielbienie. Po prostu wiem to. Ktoś mi powie: Marek, przyjedź, chodź, pomóż mi, jest przeprowadzka, ja lecę. Ale jak mam wziąć gitarę i śpiewać dla Boga, to się zastanawiam, po co. Mogę usiąść w każdej naradzie kościelnej, też siedzę w różnych, zasiadam radach takich międzyzborowych, denominacyjnych, mogę radzić, gadać z pastorami do upadłego o tym, jakby tutaj lepiej, dalej, wyżej, silniej. Ale żeby zająć się uwielbieniem Boga, To jest wyzwanie. Nie wiem, nie znam waszego życia, nigdy o tym z wami nie rozmawiam, jak tam jest, mogę powiedzieć, jak tam modlitwa, jak tam czytanie Biblii, no i wszyscy zawsze będą, no mogłoby być lepiej, ale nigdy nie rozmawiałem z wami w taki sposób, po prostu, jak tam twoje uwielbienie dla Boga, dziękczynienie mu składane. Wow, słuchajcie, to jest temat, to jest cegła. Ktoś powie, co, to jeszcze jedno przykazanie, tak, już nie wystarczy się modlić, czytać Biblii, teraz byś nas pytał, czy Boga uwielbiamy. No nie, no to jest raczej chodzi o to, czy po prostu robimy to pierwsze, a nie to trzecie, czwarte i piąte, tylko to pierwsze. I dla mnie to jest, powiem wam, dla mnie to jest trudne. Teraz Ozeasza. Przedostatni fragment, bo ostatni będzie z pamięci, bo go nie odszukałem. Ozeasza 14:2. Weź ze sobą słowa skruchy i nawróć się do Pana. Słowa weź. Mówcie do Niego, odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy Ci w ofierze owoce naszych warg. Amen. Przyjmij słowa nasze skruchy, przyjmij słowa skruchy, nawróć się i mówcie do Niego, odpuść nam wszelką winę, a przyjmij naszą prośbę, a my złożymy Ci w ofierze owoc naszych warg. Owoc warg, uwielbienie Boga. I ostatni fragment z pamięci. Teraz może ktoś jest tutaj, zobaczymy, ilu mamy wiernych czytelników Biblii, więc możecie już otworzyć swoje konkordancje, chyba że będziecie wiedzieli. Taki quiz na koniec, milionerzy, bez kół ratunkowych, już wszystkie wykorzystane. Jest taki fragment w Słowie, który mówi, jest nawet pieśń, który mówi, choćby figi nie zakwitły, choćby owoc winnic by zgnił, choćby plon w polu wybił grat, choćby złodzieje natarli i tak dalej, cały taki pasaż w Biblii. Mówi, to ja jednak będę radował się w Bogu, mojego zbawienia. Już ktoś odgadł? Na miary? No słuchajcie, jesteśmy na transmisji, niech droga dobrze wypadnie dzisiaj. Jaka to będzie księga? Około circa about? Ja już wiem, że podpowiem wam, że to jest prawdopodobnie jeden z proroków mniejszych. Jest już bliżej, jesteśmy Habakuk albo Sofoniasz. Co tam, jak tam w waszych Bibliach? Dalej. Jejku, nie kwapicie się. Kochani, Habakuk, Monika, dziękuję, uratowałaś honor całego zboru, droga i pastora swojego. Habakuk ile? 3:17. Chwała Bogu. No po prostu ostatnim rzutem na taśmie ocaliliśmy nasz honor. A my mówimy, że jesteśmy biblijnym chrześcijaństwem, a trzeba było 4 minuty tą narrację prowadzić. A sam też nie wiedziałem, gdzie to jest. Wiecie, i to jest piękny werset. To jest werset, który mówi, że zawsze, zawsze mamy powód do tego, żeby Mu składać dziękczynienie, żeby Go wielbić, żeby oddawać Mu chwałę. On jest żywym Bogiem. On jest prawdziwy. Amen. Powstańmy. Zakończymy modlitwą. I uwielbieniem. Halleluja. Moi przyjaciele niedawno byli na takim seminarium w Niemczech. Moi bliscy przyjaciele powiedzieli, że był człowiek z kościoła podziemnego z Iranu. Z Iranu. Wiecie, co to jest Iran, tak? Wiecie, co to za kraj? Wiecie, o co tam chodzi? Przyszedł na spotkanie, mieli mieć tygodniowe spotkanie. Porozmawiał z tymi prowadzącymi i wszedł na salę, patrzy, stoi zespół. I on mówi, a co to będzie? No oni będą grać, śpiewać i my będziemy z nimi śpiewać i będziemy uwielbiać Boga. I ten człowiek, który tam był uczestnikiem tego, Tomek, mówi, no on się z nas nabijał, bo on wiele razy był w Stanach i on wiedział, że my tak wszędzie w zborach to robimy, ale rżnął takiego, wiecie, jakby pierwszy raz na zachodzie się znalazł w kościele ewangelicznym. Mówi, to na złość nam to robił. I zrobił taką zdziwioną minę i powiedział, tak, tak, tutaj uwielbiacie Boga? Później się przyznał do tego, że się nabija, ale mówi, to a gdzie to w Biblii tak jest, w Nowym Testamencie, że tak zespół staje twarzą do ludzi, że perkusja, że gitara, że śpiewają, to chyba nie jest biblijne. My w Iranie tak nie robimy. Czyli takie napięcie było, no i wszyscy myśleli, że on w końcu, wiesz, odpuści i powie, dobra, zaśpiewajmy razem. Wiecie, co miałem na myśli. A on powiedział, nie. Usiądźmy teraz. Posadził wszystkich. Postawił jakiś obraz Jezusa modlącego się w ogrójcu przed nimi wszystkimi. Mówi, wyciągnijcie długopisy i kredki i rysujcie teraz. I uwielbijcie swoim rysunkiem Boga. I wiecie, jeden pastor mi opowiadał, który był na tym spotkaniu, mówi, Marek, myślałem, że mi ręka uschnie. Mówi, całe życie głoszę, nie rób podobizn. Po prostu, wiesz, po prostu ten mi tutaj, ten Irańczyk, jakiś obraz stawia. Mówi, no musiałem umrzeć w swojej religii i po prostu i myśleć, Jezu, co ty do mnie mówisz? Co ty do mnie teraz mówisz? I mówi, po tej pół godziny tortur uwielbił Boga. Uwielbił Go. I uwielbił Go w taki sposób. I to wyraził też tym językiem. Mówił, dziękuję Ci, że Jezus nie wymiękł w tym ogrodzie Getsemane, ale poszedł do końca. Mówi, zryczał się tam w tym rysunku i mówi, poniósł całą ofiarę i to zrobił wszystko dla mnie, żebym ja nie musiał tych rzeczy przynosić. I coś w nim pękło. Rozumiesz? No i teraz... Czyż to nie było piękne uwielbienie dla Boga? Było, ponieważ było pogłębioną refleksją i świadomością tego, co Bóg dla mnie zrobił, lepiej niż kiedy zaśpiewamy parę refrenów i które nam tam gdzieś przelecą, bo już je znamy i tak naprawdę, żeby się zaangażować, to musimy po prostu, wiecie, mieć głęboko to na myśli albo zacząć po prostu gimnastykę. Ja uwielbiam, ja zawsze sobie pomagam gimnastyką. Mi uwielbienie nie wchodzi, to włączam swoje ciało. I od razu wtedy jest lepiej. Bo i to jest biblijne, bo Biblia mówi, padajcie na twarze, składajcie pokłony, klaszczcie, tańczcie. To jest biblijne, więc to nas włącza. Więc to jest na pewno bardziej biblijne niż koncert ze sceny dla nas. Ale wiecie, ale jest pójście dalej. Więc słuchajcie, ja bym chciał, żebyśmy naprawdę, chciałbym was poprosić, żebyśmy teraz uwielbili Boga. Nie zakończyli nabożeństwa, ale oddali Mu chwałę, żebyśmy Go teraz uwielbili. Mam prośbę do mojej żony, żeby ze mną uwielbiła Boga. I do każdej osoby, która to jest. I do tej, która może pierwszy raz tu zajrzała, czy tam, chyba nie ma takich osób, ale może jesteś tylko sympatykiem naszej wspólnoty. Po prostu i moją córkę chciałem poprosić, Oliwię, która stoi z tyłu, żeby razem ze mną teraz uwielbiła Boga. I Anię, która tam z tyłu nas nagłaśnia. I każdego naprawdę. I Jędrzeja. I... i Michała. Każdego, żebyśmy teraz naprawdę uwielbili Boga, żebyśmy Mu podziękowali, żebyśmy przemogli się w naszych oczekiwaniach, co On dla nas może zrobić i w naszych myślach, które pływają i żebyśmy zrobili coś dla swojego też pogłębionego życia jako uczniów Pańskich. Amen. Kochani, którzy byliście na nas na transmisji, dziękuję Wam, błogosławię Was. Zróbcie to sobie sami w domu, tak jak chcecie. Poproszę już Patryka i Marcina, żeby wyłączyli transmisję, a my po prostu spędźmy jakiś czas i naprawdę oddajmy Mu chwałę. Bez muzyki, bez żadnych prowadzeń. Po prostu jak chcesz, to sobie pomóc własnym ciałem, zegnij kolana, podnieś ręce, zacznij klaskać, chodzić, cokolwiek zrób. Ale pamiętaj, teraz wszyscy razem będziemy Mu przez chwilę oddawać chwałę i dziękczynienie. Amen.